On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa w nowym roku na kolejnym naszym spotkaniu z historią i z Panem Bogiem. W zeszłym roku nasze spotkania miały taki charakter nastawiony na kult świętych. Przedstawiałem Państwu różnych świętych i to, jak Pan Bóg wykorzystywał tych świętych, aby a to rozwijać swój kult, a to pomagać ludziom w naprawdę ciężkich sytuacjach. Jest niestety w Polsce takie przysłowie, czy też taki związek frazeologiczny, nie jestem święty, albo zobacz na niego, on nie jest święty. Takie stwierdzenie, które ma dość negatywny wydźwięk. Negatywny pod tym względem, że zrzucamy odpowiedzialność. Mówimy sobie, no nie jestem tak doskonały, bo święty to doskonały, święty ma heroiczność cnót i tak dalej. W związku z tym ja jako osoba szara, jako osoba mała, no aż tak nie muszę się angażować. Nie można mi stawiać takich wymagań, etc. Jest to niezwykle niebezpieczne dla nas, dla naszego zbawienia, ale typowo ludzkie. Dlatego w tym roku chciałbym Państwu przedstawić wydarzenia czy też osoby, które świętymi nie są. Natomiast w swoim życiu zrobili coś tak ważnego, że nie wyobrażamy sobie chrześcijaństwa bez nich dzisiaj. I o takiej jednej osobie chciałbym powiedzieć. To był Polak. Mamy też wspaniały rok, przygotowujemy się do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, które to Światowe Dni Młodzieży są dlatego, iż zbliża się kolejna, huczna już, rocznica chrztu Polski, 1050 lat. Gdy Mieszko przyjął chrzest, o czym mówiłem Państwu już kiedyś, no rozpoczął się pewien wysyp darów bożych w tym narodzie. I właśnie jeden z synów tego narodu będzie dzisiaj na tapecie. Proszę Państwa, porozmawiamy dzisiaj o Janie III Sobieskim. Człowiek niezwykły. Ktoś, kogo życiorys starczyłby na życiorys kilku innych szarych ludzi. Dla potrzeb dzisiejszego spotkania nie będę mówił o całym jego życiu, ponieważ ono było rzeczywiście bardzo bogate i mógłbym na ten temat mówić i mówić. Człowiek ten pełnił wiele funkcji, walczył w wielu wojnach, dlatego też nie chciałbym tutaj rozwodzić się nad jakimiś datami, poszczególnymi bitwami, bo nie o to mi tutaj chodzi. Ale tak dla takiego przypomnienia, przypomnę tylko, że Jan III Sobieski, herbu Janina, urodził się w 1629 roku. Ród Sobieskich był to ród wojowników, można powiedzieć wręcz rycerzy, zarówno po mieczu, czyli od strony ojca, jak i po kądzieli. I tutaj dość ważne, ponieważ on po kądzieli był spokrewniony, był potomkiem Stanisława Żółkiewskiego, wielkiego hetmana polskiego, również bohatera. To na nim ciążyło już od dziecka. On od dziecka był wychowywany, jak to się mówi, szlachcic polski był wychowywany w koniu i w szabli. Był uczony nie tylko szermielki, ale także całej taktyki wojennej. I ciążyło na nim to, że on pochodzi z rodu rycerskiego. Kiedyś powiedział, że zarówno jego pradziad, dziad, wuj i brat rodzony od pogańskiej zostali położeni ręki, tu chodziło o rękę turecką, w związku też z czym ten przykład był dla niego iście formujący jego życie. On od dziecka był przeświadczony, że jego pochodzenie w jakiś sposób implikuje to, że będzie musiał kiedyś walczyć w obronie wiary. Głównie z Turkami, ponieważ rodzina Sobieskich, właśnie te części wschodnie Rzeczpospolitej, tam działała, bo tam mieszkali i dlatego też Turcja to był ich główny wróg. Dla takiego wyjaśnienia powiem tylko, że Jan III Sobieski oczywiście nie uczył się tylko w domu i w pobliskiej parafii, ale kształcił się poza terytorium Polski. Był wielkim wojownikiem. W pierwszy raz, gdy bunt Chmielnickiego wybuchł w Polsce, Państwo pamiętacie na pewno ogniem i mieczem, on już wtedy zgłosił się do wojska. Jak wielu szlachciców bogatszych w tamtych czasach sam sobie sformował oddział, za który zapłacił wraz ze swoimi braćmi i z oddziałami królewskimi szedł na pomóc obrońcom z Baraża. Wtedy też złączył się z dworem króla Jana i tam zaczynał po kolei, powolutku zyskiwać pozycję takiego człowieka zaufanego. Walczył także ze Szwedami w potopie szwedzkim. Był bliską osobą, jeżeli chodzi o kwestie kontakty tych wszystkich szlachciców, którzy byli tak zwaną grupą francuską. Otóż, jak wiemy, Państwo mam nadzieję pamiętają, tron Polski był elekcyjny, dlatego też były takie pomysły, żeby to właśnie z Francji sprowadzić jakiegoś następnego króla. On myślał, że to jest dobry kierunek i również właśnie tam z Francuzami, zresztą z lat młodości Francja była mu znana, kierował swoje aspiracje polityczne, marzenia o tym, aby to właśnie Francuz jakiś był królem polskim. Tam też poznał swoją żonę. O tym tutaj chciałbym powiedzieć, ponieważ ma to duże znaczenie w jego życiu. Jego żona, Maria Kazimiera, była dwórką Ludwiki Marii, królowej Francji. I rzeczywiście na początku było duże przyzwolenie królowej, żeby oni tam ze sobą rozpoczęli znajomość, ale później ze względu na przede wszystkim majętność rodu Sobieskich, Maria Kazimiera została wydana za Zamojskiego Jana, który był człowiekiem bogatszym, jego pozycja w państwie była większa. Temu Janowi Zamojskiemu zresztą urodziła czworo dzieci, niestety żadne nie dożyło dorosłego życia, ale po kilku latach została wdową. W związku też z czym Jan Sobieski, jakby to powiedzieć, tą znajomość, której nigdy nie zarzucił, oni do siebie pisali cały czas, postanowił na nowo postarać się o rękę swojej ukochanej Marysieńki, co mu się też udało i było to małżeństwo z miłości, małżeństwo bardzo szczęśliwe, małżeństwo niezwykle płodne, ponieważ oni się kochali, pragnęli się, są listy zachowane zarówno króla do królowej, jak i królowej do króla. To są listy często bardzo intymne, bardzo, no można by powiedzieć, takie troszeczkę też erotyczne. Oni mieli wielką miłość do siebie, która się też we wszystkich aspektach objawiała. Urodziła mu 13 dzieci, niestety tylko czwórka dożyła wieku dorosłego, no takie lata niestety dzieci umierały, jeżeli przeżyły te kilka pierwszych lat, to były duże szanse na to, że dożyją dorosłego wieku, jeżeli nie, tak jak tutaj w tym przypadku, niestety trzeba było te dzieci chować. Po wyborze Michała Koruta Wiśniowieckiego na króla Polski, Sobieski był tak zwanym sceptykiem. Absolutnie nie pasowało mu to, że to Polak został królem. On, tak jak mówiłem wcześniej, chciałby Francuza na tronie Polski. Dlatego też dość mocno kontestował osobę króla Wiśniowieckiego. Do tego stopnia, że za namową swojej żony zaczął pełnić funkcje publiczne, co było bardzo ważne. Proszę pamiętać, że dzisiaj nam się wydaje, że jak ktoś jest senatorem, posłem, to dużo zarabia. Kiedyś było odwrotnie, to znaczy jak ktoś był na przykład, nie wiem, starostą albo, nie daj Bóg, hetmanem, tak jak później został Sobieski, to z jednej strony to była świetna fucha i dużo można było zrobić w Polsce i miało się władzę rzeczywistą, ale z drugiej strony niekoniecznie zawsze za tym szły pieniądze. Czasami trzeba było pieniądze wyłożyć, na przykład opłacić wojsko ze swoich własnych pieniędzy i tak dalej. I to było zawsze zagrożenie dla człowieka i jego życia, także takiego, można powiedzieć, takiego zabezpieczenia finansowego. Dlatego też Sobieski za namową swojej żony zaczyna pełnić coraz to ważniejsze funkcje w życiu publicznym i jako żołnierz, który co jakiś czas, no niestety, bije się z Turkami, zaczyna mieć coraz większą, taką można powiedzieć, taki coraz większy prestiż w Rzeczpospolitej. On po kolei udaje mu się z różnych bitew wychodzić zwycięsko. W bitwach, w których polskie wojska, można powiedzieć, ponoszą klęski, on nie bierze udziału, tu opatrzność nad nim czuwa, na przykład w jednej z największych bitew, w której zginął jego brat, on sam do niej nie poszedł, bo zachorował. Leczył się wtedy w Lwowie, cały jego oddział i ci, z którymi walczył przez lata, poszli się bić i wszyscy zginęli, łącznie z jego bratem, a on jako jedyny z tej rzezi ocalał. Dlatego też osoba Jana Sobieskiego zaczyna być coraz bardziej uwidaczniana przez szlachtę. To jest człowiek, który umie się bić z Turkami. I rzeczywiście, gdy Polska po śmierci króla Wiśniowieckiego musi sobie odpowiedzieć na pytanie, kto ma zostać władcą. I tutaj właśnie wychodzą nagle ambicje polityczne Jana, który postanawia zostać królem Polski. Jest on okrzyknięty bohaterem, bo wcześniej jako hetman wielki, koronny, kilka razy pokonał tych Turków rzeczywiście w walnej bitwie. Dlatego też wszyscy wiedzą, że nie jest to człowiek, który jest człowiekiem słabym. I późniejszej królowej Marii, udaje się namówić całe stronnictwo francuskie, aby zaprzestano forsować Kondeusza na króla Polski, czyli kandydata francuskiego, i aby oni poparli Jana Sobieskiego. I tutaj udaje się, jest takie zwycięstwo polityczne, Jan III Sobieski zostaje królem. No, proszę Państwa, on od początku chciał być królem, ale tym królem nie chciał być. Po pierwsze, taki żart oczywiście, o którym pisze Sienkiewicz, o tym, że gdy Jan Kazimierz przyszedł do kraju i zobaczył, co się dzieje w tym kraju, stwierdził ponoć, że lepiej w tym kraju jest być hetmanem niż królem, ponieważ hetman rzeczywiście ma większą władzę niż król. I Jan III Sobieski zdawał sobie z tego doskonale sprawę i choćby swoją koronację odwlekał 2 lata, tylko po to, żeby nie oddawać buławy hetmańskiej, bo to ona tak naprawdę dawała większą władzę, głównie nad wojskiem. A tutaj Sobieski zdawał sobie sprawę, że jako żołnierz. To jest jego jedyna karta polityczna, że tak powiem. On jest żołnierzem, on jest zwycięzcą. Dlatego też, jeżeli straci tą władzę nad armią bezpośrednio, no to może być sytuacja dość trudna. Jego notowania w państwie mogą spadać. Co się zresztą stało. Gdy w końcu pod wielkim naporem Sejmu oddał tą buławę hetmańską i dał się koronować, no rzeczywiście jego pozycja w państwie zaczyna spadać i to będzie taki modus operandi jego, można powiedzieć, kadencji królewskiej. Rzeczywiście, gdy dochodzi do wojen i on w tych wojnach wygrywa, jest na fali. Gdy wojen nie ma, wszyscy zaczynają go lekceważyć. Co dość ciekawe, Jan III Sobieski postanowił zaangażować się w konflikt z Turcją, który tak naprawdę trwał już wcześniej, bo dla przypomnienia to już w wojnie 1672-76 Polska poniosła bardzo duże straty na rzecz Turcji i była tak naprawdę lennem tureckim. Co roku musieliśmy płacić Turcji pewną określoną traktatem pokojowym kwotę. Takie były zasady zawieszenia broni. Turcja wtedy przeżywa duży rozkwit militarny głównie. To jest dość ciekawe, ponieważ Turcja w tym czasie zaczyna prowadzić dżihad, świętą wojnę, motywowaną religijnie usprawiedliwianą, no i można powiedzieć religijnie tłumaczoną, gdyż oni odnoszą coraz większe zwycięstwa. Po pierwsze, wygrywają z Wenecją. Proszę pamiętać, Wenecja oczywiście, wiadomo, miasto Wenecja we Włoszech, ale Wenecja w ramach swojej ekspansji, to tak naprawdę wiele wysp, które dzisiaj, tak jakbyśmy to chcieli geograficznie określić, należą do Grecji. Te wyspy między Grecją a Turcją kiedyś były wyspami weneckimi i te wojny z Wenecją wygrywane są przez Turcję. Potem właśnie ta wojna 72-76 z Polską, zwycięstwo po stronie Turcji. Potem zwycięstwo z Moskwą. Znów tutaj te tereny dzisiejszej, można powiedzieć, Ukrainy. Turcja tam walczy z Moskalami i tam ich pokonuje, mając duże też wpływy na Krymie. Turcy tak naprawdę coraz bardziej się rozwijają, nie tylko w Europie, ale także na Bliskim Wschodzie. Kiedyś był taki wielki kraj Mameluków, to był ten ród w Egipcie. Tamte dynastie wszystkie upadają, wchodzą tam Turcy, albo bezpośrednio te ziemie są im podporządkowywane, albo poprzez, można powiedzieć, jakąś formę zwierzchnictwa. W związku też z tym Turkom zaczyna się naprawdę dużo wydawać. Sobieski od początku widzi zagrożenie w Turcji i namawia różnego rodzaju władców europejskich do tego, aby sformować jakąś koalicję przeciwko właśnie Turkom. Niestety na początku nikt go nie słucha. Nikt oprócz papieża. Papież rzeczywiście widzi od początku, że sytuacja jest tragiczna. Papiestwo w ogóle, jako papiestwo, zdaje sobie sprawę po upadku Konstantynopola, że to nie jest koniec. Znaczy, że islam będzie pchał do Europy, no a głównym wrogiem islamu oczywiście jest Rzym i osoba papieża. I to jest do dzisiaj. Jakby państwo sobie posłuchali tych imamów z ISIS, to oni do dzisiaj. Zdobędziemy Rzym. Nikt nie mówi, zdobędziemy Brukseli. Nikt nie mówi, zdobędziemy Paryż. Zdobędziemy Rzym. Powiesimy głowę papieża na kopule świętego Piotra. Ponieważ Jan III Sobieski nie potrafił działać politycznie z cesarzem, się kłóci co chwilę, z Francją, też ten związek z Francją, mimo jego żony, która była francuską, powoli upada. No choćby tutaj taki przykład, właśnie żona Sobieskiego, czyli Maria Kazimiera, co jakiś czas prosi króla Francji Ludwika XIV o to, żeby jej ojciec został parem Francji, tytuł taki nic nieznaczący, tylko po prostu tytuł, ale król cały czas odmawia, tak? Czyli pokazuje w taki sposób, że no on się z tymi Sobieskimi średnio liczy, że to nie jest do końca ten pomysł, żeby Sobieski został królem, już nie do końca mu się podoba. Kiedy się sytuacja zmienia? Ano wtedy, kiedy Turcy postanawiają odpuścić sobie Rzeczpospolitą, a zaatakować cesarstwo. I wtedy Europa się budzi. Dobrze, że nie za późno. Państwa, sytuacja to są dzisiejsze Węgry, ale i nie tylko, Bałkany można powiedzieć, to były ziemie należące do cesarstwa austriackiego. Tam się bardzo dużo politycznie działo, różnego rodzaju insurekcje, różnego rodzaju bunty, różnego rodzaju myśli o tym, aby uzyskać niepodległość. Było tego bardzo dużo. Cesarz Leopold I starał się to wszystko ogarnąć, ale w pewnym momencie okazało się, że w to wchodzą Turcy. Taka zasada dzieli rządź. Z tamtymi walczą, tym coś obiecują i powoli, powoli zaczynają przejść do przodu. W obliczu sytuacji na Węgrzech król polski stał się bardzo cennym sojusznikiem do walki z Turcją, ponieważ Polska graniczyła ta granica z Turcją była dość sporo. Nie mogliśmy odzyskać na przykład Kamienica Podolskiego, które straciliśmy wcześniej. I tu były takie plany, aby te ziemie udało nam się odzyskać. Natomiast no, cesarstwo zaczynało widzieć, że ich ziemie po kolei są odbierane przez wojska tureckie, przez wojska islamskie. Podczas Sejmu w 1683 roku zawarto sojusz między cesarstwem a Rzeczpospolitą. Ten sojusz głównie, no, oprócz tego, że zakładał współpracę na tym froncie turecko, nazwijmy to chrześcijańską, posiadał punkt, gdzie obie strony przyrzekały, że żadna z nich nie zawrze samodzielnego układu politycznego z Turcją, to było bardzo ważne, a w razie zagrożenia stolicy jednego z sojuszników, drugi sojusznik miał podążyć z pomocą przy użyciu wszystkich swoich sił wojskowych. Było to niezwykle istotne. Cesarz też zobowiązywał się pożyczyć, to wiadomo, że to była taka pożyczka, której Rzeczpospolita miała nigdy nie oddać, no prawie 1 200 000 złotych polskich na opłacenie wojska Rzeczpospolitej. Te pieniądze były bardzo ważne i te pieniądze pozwoliły przygotować wojsko, które w przyszłości miało odbijać Wiedeń. Sejm oczywiście tam podjął kolejne decyzje o tym, żeby zebrać podatki i wystawić wojsko, jednakże głównie chodziło o to, że Turcja posiadała już nie dwóch wrogów, tylko jednego, pewnego koalicjanta. Gdy dowództwo tureckie w 1683 roku skierowało główne uderzenie na Wiedeń, co ciekawe rezygnując ze zdobywania poszczególnych fortec przygranicznych, w połowie lipca tego też roku główne siły Imperium Osmańskiego znalazły się pod miastem. To było dla Wiednia wielkie zaskoczenie, ponieważ oni mieli wrażenie, że przecież tam jeszcze są forty graniczne i jeszcze ten wróg jest daleko. Dobrze, że wcześniej przewidziano, że ostatecznie zagrożenie przyjdzie. W związku też czym, zgodnie z literą traktatu, król polski Jan III Sobieski miał wystawić swoje siły na odsiecz Wiednia. Postanowił stanąć osobiście na czele wojsk. Było to niezwykle trudne posunięcie. Pamiętajmy, że władcą Polski jest król, ale władcą wojska jest hetman. I tak naprawdę hetmani mogli mu pokazać figę z makiem. Przepraszam, że to tak powiedziałem, ale trzeba pamiętać, że sam Jan Sobieski, gdy był hetmanem, często tą figę z makiem królowi Wiśniowieckiemu pokazywał. Uważał, że co mu tam jakiś Wiśniowiecki będzie mówił, co on ma robić. On tutaj jest władcą wojska w Rzeczpospolitej. On jest kimś, a on jest tylko królem, a do tego równym mi królem. To był zawsze problem z królami w Rzeczpospolitej. Gdy przyszedł ten czas właśnie, że zarówno Korybut Wiśniowiecki został królem, a potem Jan III Sobieski, to wielu szlachtów, wielu magnatów mówiło, a kto to jest? Ten Wiśniowiecki, ten Sobieski, przecież on jest równymi, dlaczego on ma być królem? No dobra, wybraliśmy go królem, ale co z tego? To nie jest ktoś większy, to nie jest jakaś wielka rodzina. Dlatego ta mądrość polegająca na tym, że się tych królów sprowadzało, a to z Francji, a to na przykład z Siedmiogrodu, nie była do końca złym pomysłem, ponieważ to były jakieś rody, które gdzieś tam miały ziemię, gdzieś tam były znaczące. Wtedy można było mieć taką rzeczywiście jakiś szacunek większy. Natomiast w przypadku, gdy to był równy mi, ten szacunek potrafił czasami topnieć. I w tym przypadku Sobieskiemu udało się namówić hetmana wielkiego koronnego do tego, żeby on poszedł na czele wojska, to znaczy król, a nie hetman. Hetman był oczywiście przy nim. No, nie udało się już tak zrobić z Litwą. Pacowska Litwa, ponieważ wtedy właśnie rodzina Paców głównie na Litwie zarządzała, oni byli takimi głównymi graczami politycznymi na Litwie, oczywiście zgodziła się przybyć z pomocą, ale nie zdążyli na wojnę. Litwa nie zdążyła na bitwę wiedeńską i w ogóle na wojnę nie zdążyła. Szła sobie bardzo wolno. Hetman Wielki Litewski nie mógł bezpośrednio odmówić wezwania do wojny, ale nie starał się na tą wojnę zdążyć. Tutaj też był taki policzek wymierzony właśnie w Sobieskiego. Ale wracajmy do naszej wojny. 6 września 1683 na Murawach, tam właśnie 40 km od Wiednia, wojska Rzeczpospolite łączą się z cesarskimi wojskami i z wojskami niemieckimi, głównie bawarskimi. Było to w takim razie taka koalicja międzynarodowa, bardzo mocno wspierana przez papieża Innocentego. Tam należało podjąć decyzję, kto ma tą wojnę prowadzić. Głównym oczywiście faworytem do tego, żeby prowadzić działania wojenne, był cesarz. Jednakże cesarz uciekł. To dość ważne, że cesarz postanowił nie walczyć, uciekł z Wiednia, kazał Wiedeń zamknąć, kazał Wiedeń bronić do ostatniego człowieka, ale on ze swoją rodziną postanowił uciec z Wiednia i nie brać udziału w wojnie. Również w bitwie bał się brać udział, dlatego też schował się z tchórzostwa po prostu. Schował się za liniami frontu. W związku z tym najważniejszą osobą w obozie był król Jan III Sobieski. i ten król został głównodowodzącym. Musiało być to bardzo trudne dla innego wielkiego władcy tamtego czasu, Karola Lotaryńskiego, który już drugi raz przegrał z Sobieskim, ponieważ on też był wystawiany jako kandydat do tronu polskiego po śmierci króla Wiśniewieckiego. Na szczęście Jan III Sobieski nie zapamiętał go tylko jako swojego rywala politycznego, ale wiedział, że Karol Lotaryński jest bardzo dobrym żołnierzem. Dał mu władzę nad lewym skrzydłem swojej armii, on stanął sam na skrzydle prawym. Doszło do wielkiej bitwy, ponieważ zarówno Karol Lotaryński, jak i Jan III Sobieski zdawali sobie sprawę, że nie można opóźniać marszu wojsk. To wojsko bardzo szybko przybyło z Rzeczpospolitej, głównie dzięki temu, że Austriacy przygotowali całą drogę. Znaczy, jak te wojska dochodziły z punktu do punktu, to było tam przyszykowane jedzenie, była tam przyszykowana woda, dlatego ten marsz był dość szybki i pogoda też sprzyjała temu, aby to wojsko szybko przerzucić z miejsca na miejsce. Głównym przeciwnikiem Jana Sobieskiego i Karola Lotaryńskiego, bo można ich tutaj dać jako takich dwóch głównie dowodzących tą armią, był Las Wiedeński. Ten las trzeba było przejść i to było niezwykle trudne, proszę Państwa. Las bardzo gęsty, pełen jarów, pełen różnych takich nierówności terenu. Pamiętamy, tam szła nie tylko piechota, ale szedł przede wszystkim wielka jazda, też działa. W tym lesie zginęło kilka ludzi przygniecionych, czy też konie. Dlatego też to opóźniło troszeczkę marsz. Dlatego też, gdy wojska sprzymierzone 12 września stanęły pod Wiedniem, było to 65 tysięcy żołnierzy i 150 dział. Karol Lotaryński wraz z wojskami cesarskimi, tak jak mówię, miał atakować wzdłuż Dunaju, było to lewe skrzydło. Natomiast po prawej stronie Jan III Sobieski z armią polską, gdzie przeważała kawaleria i on, jakby powiedzieć, Sobieski wziął sobie jeszcze dodatkowo kawalerię bawarską, też bardzo bitną i bardzo dobrą, aby wzmocnić swoje skrzydło. Głównodowodzący wojskami tureckimi, Kara Mustafa, postanowił stanąć do walki, natomiast nie wziął wszystkich sił, no bo bał się zostawić Wiedeń. Dlatego tam w tych okopach wiedeńskich postanowił też zostać. Gdy zaczęła się bitwa, wyglądało tak, że Sobieski się nie bije. To Karol Lotaryński uderzył jako pierwszy. Lewe skrzydło biło się cały dzień. Kara Mustafa, który zobaczył, co się dzieje, szybko przesunął część wojsk z naszego prawego skrzydła na skrzydło lewe, aby wzmocnić, gdyż obawiał się, że wojska Karola dojdą do Wiednia i gdy dojdą do Wiednia, cały plan zdobycia tego miasta upadnie, w związku też z czym musiał bronić tej swojej flanki. Sobieski czekał. Czekał i czekał. Kilka razy wysłał piechotę, aby oczyściła teren. Próbna szarża była niezwykle mała. Po kilku minutach ci żołnierze wrócili do króla. Oczywiście cały czas działa strzelały, oczywiście nie było tak, że Sobieski nic nie robił. Rzeczywiście artyleria dawała się we znaki wojskom tureckim, jednakże czekał i czekał i czekał. Aż wybiła godzina 17, słońce zaczęło zachodzić. Wtedy ruszyła husaria, wtedy ruszyła ciężka kawaleria bawarska. Była to największa szarża, jaką Turcy widzieli w swoim życiu. Oczywiście w historii były większe szarże. Ale ziemia się trzęsła. Husaria, wspomagana przez wojska bawarskie, wspominam o nich, ponieważ oni walczyli tak samo dzielnie jak Polacy i trzeba o nich pamiętać, rozbiła pierwszy szyk, rozbiła drugi szyk, rozbiła wszystkie szyki, które były po drodze. Wdarła się do obozu. Zmiotła wojska tureckie. Kara Mustafa uciekał. Do niewoli trafił cały jego osprzęt, wszystkie jego dobra, które on miał ze sobą, cały jego, można powiedzieć, pałac namiotowy, w którym zwykł przesiadywać. Słynna historia, pierwsza kawiarnia przecież w Wiedniu powstała właśnie po tej bitwie, ponieważ zapasy kawy starczyły tej kawiarni na ponad rok. Wielkie zwycięstwo Jana III Sobieskiego. Ostatnie wielkie zwycięstwo Polski. Ostatnie wielkie zwycięstwo husarii. Wspaniały dzień, ale dzień też trochę gorzki. Jan III Sobieski patrzył na tę bitwę, on wiedział, co się dzieje. Patrzył na Karola Lotaryńskiego, na jego piechotę i mu zazdrościł. Mówi, mam świetną jazdę, ale takiej piechoty nie mam. Polska takiej piechoty nie ma. A ta piechota mu jest potrzebna. Wojna się zmienia. Cały czas nie będzie wyglądała identycznie. Ta piechota jest niezwykle potrzebna Rzeczpospolitej, a my tej piechoty nie mamy. I to go bolało. Ale oczywiście po zwycięstwie o tym nie myślał. Po zwycięstwie został hucznie przywitany 13 września. Wjechał do Wiednia, gdzie entuzjastyczny tłum rzucał mu kwiaty i tak dalej. Witano go jako bohatera, ale już przy tym wjeździe było coś nie tak. Te krzyki, ta radość była zagłuszana. Służby, można powiedzieć, mundurowe, policja, kazała ten entuzjazm uspokajać, bo to nie Jan III Sobieski miał być wielkim zwycięstwem, tylko cesarz. Polityka, polityka i jeszcze raz polityka. Niestety Janowi III Sobieskiemu nie udało się poprawić stosunków z cesarzem Leopoldem. On miał wielką nadzieję, że to się uda. Jego żona miała wielką nadzieję, że to się uda. Ona się modliła przed Najświętszą Marią Panną w Częstochowie nie o zwycięstwo dla swojego męża, tylko o to, żeby po tym zwycięstwie, o które wierzyła, jej syn mógł wziąć odpowiednio ślub i wżenić się w rodzinę cesarską. Do tego nie doszło. Jan III Sobieski zobaczył to w jednym geście. Gdy podjechał do cesarza po bitwie, trzeciego dnia po bitwie, gdy cesarz już przybył pod Wiedeń, aby świętować, Sobieski zszedł z konia i do niego podszedł. Leopold z konia nie zszedł. Przywitał go i odjechał. Sobieski wiedział, że wygrał w bitwie, ale nie wygrał w polityce. I miał rację. Niestety jego pozycja w państwie była wielka, oczywiście po tym zwycięstwie, ale zdawano sobie sprawę coraz mocniej, że polska armia niestety nie jest aż taką armią wspaniałą, jakbyśmy chcieli przypuszczać. Najprawdopodobniej bitwa pod Wiedniem zostałaby przegrana, gdyby nie wojska sprzymierzone, gdyby nie wojska Kalora Rotaryńskiego. Wystarczy wspomnieć, że kilka dni później pod Parkanami w październiku, 7 października nastąpiła bitwa, gdzie polska armia zmierzyła się z uciekającymi armią turecką i tą bitwę przegrała, a król prawie trafił do niewoli. Dwa dni później w tym samym miejscu znów stoczono bitwę. Polska wygrała tą bitwę, tylko trzeba dopowiedzieć, że po stronie polskiej walczyła też już wtedy piechota niemiecka. Jan III Sobieski zdawał sobie sprawę, że nie jest w stanie sam wygrać tej wojny. Co później miało dość duże konsekwencje, bo gdy po kilku latach Jan III Sobieski wyruszył do Mołdawii, tam też nie był w stanie sam dokonać żadnego zwycięstwa i już wśród szlachty pokutowało przeświadczenie, że sami nie damy sobie rady. Było to przeświadczenie słuszne. Proszę Państwa, na końcu chciałbym tylko powiedzieć, bo oczywiście to nie jest koniec życia Sobieskiego. On jeszcze troszeczkę się tutaj z tymi Turkami pobił. Próbował odbić Kamieniec Podolski. Nie udało mu się. Polska armia nie miała takich armii saperskich, aby ten kamieniec zdobyć, ale stworzono okopy, które broniły i izolowały ten Kamieniec Podolski. Zresztą pięknie nazwano okopami Świętej Trójcy. Jan III Sobieski był człowiekiem, który po tej bitwie stwierdził: przybyłem, zobaczyłem, Bóg zwyciężył. Bóg zwyciężył. Był to człowiek wielkiej wiary, który wierzył, że idzie na tą wojnę nie tylko po to, żeby ustawić się i swoją rodzinę. Nie tylko po to, żeby spełnić sojusze, ale także po to, żeby bronić chrześcijaństwa. Zwany Lechem Lechistanu przez Turków, a przez Innocentego nazwany obrońcą wiary. Jan III Sobieski umarł w 1697 roku z przeświadczeniem, że nie zrobił wszystkiego w życiu, co chciał zrobić. Taki troszeczkę zgorzchniały, że jego życie mu do końca nie wyszło. Ale gdzieś tam na końcu miał wrażenie, że zrobił jedną rzecz dobrą. I to wszyscy historycy podkreślają. Że uratował chrześcijaństwo. Dziś wiemy, że drugi dżihad się wtedy zakończył. Drugi dżihad, czyli okres, w którym państwo tureckie postanowiło w myśl zasady dżihadu, czyli tej zasady niezwykle ważnej w islamie, zdobyć świat. To było bardzo ważne. Na terenach zdobytych ci ludzie byli brani do niewoli. Tam były na siłę, trzeba było konwertować na islam. W innym przypadku można było pożegnać się z życiem. Były gwałty, były morderstwa. Oczywiście gwałty i morderstwa zdarzają się też na wojnach niemotywowanych religijnie, jasna sprawa. Natomiast po bitwie wiedeńskiej wielkie imperium tureckie przeszło do defensywy. Oczywiście w tej defensywie wielokrotnie nas jeszcze kąsali. Nas, Moskwę, Austrię. Ale to już była defensywa. Po kolei, powolutku, tereny tureckiego imperium się zmniejszały. Po zwycięstwie wiedeńskim nie było już problemu, co zrobić z ekspansją turecką, tylko jak podzielić upadające państwo tureckie. Problem, który niestety też miał swoje konsekwencje, również dla Rzeczypospolitej. To zwycięstwo państw chrześcijańskich dało nam duży oddech. Proszę Państwa, trzeci dżihad, tak mówią historycy, islamu, zaczyna się wraz z atakiem na World Trade Center. Tak dziwnie, że również we wrześniu. My może już o tym nie pamiętamy, ale tamten świat o tym pamięta. Pamięta o krucjatach, pamięta o porażce pod Wiedniem. I chce o tym zapomnieć. Dlatego też Al-Kaida właśnie we wrześniu postanowiła zaatakować Amerykę, aby można powiedzieć kontynuować to, co zostało przerwane pod Wiedniem. Chciałbym, żeby Państwo o tym pomyśleli, żeby Państwo o tym pamiętali, że coś się dzieje. Europa za czasów Sobieskiego obudziła się w odpowiednim momencie. Zorientowała się, że jest niebezpieczeństwo, zjednoczyła się i udało jej się obronić nie tylko swoją wiarę, ale też swoje życie. Czy my dzisiaj jesteśmy w stanie? Nie wiem. Jan III Sobieski jest przykładem dla nas, że nie musimy być świętym, aby zasłużyć się chrześcijaństwu. Na pamiątkę tego zwycięstwa papież Innocenty ogłosił święto imienia Maryi, ponieważ wszyscy, którzy tam walczyli, to właśnie Matce Boskiej zawierzyli swój los i jej dziękowali za zwycięstwo. Również Jan III Sobieski, który gdy wyjeżdżał, musiał obowiązkowo zatrzymać się w Częstochowie. A wiemy to, w obozie też do Matki Boskiej, przed taką malutką ikonką polową Wojska Polskiego się modlił. Te pamiątki zwycięskiej wojny można oglądać na Jasnej Górze. Zachęcam do tego, żeby wejść do Skarbca. Mamy tam wiele pamiątek właśnie po Janie III Sobieskim, tych religijnych również. Mam nadzieję, że będziemy o nim pamiętać, o tym człowieku, jako człowieku, który nie tylko był wielkim królem, ale również wielkim obrońcą chrześcijaństwa, którym Pan Bóg się posłużył, by dać nam jeszcze jeden oddech przed kolejnym atakiem islamu, który nie wiadomo kiedy nastąpi, jak nastąpi, a może już nastąpił. Dziękuję.